W słomkowym kapeluszu gość Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Ten kapelusz jest świadectwem czego?
Słońca.
Tyle słońca w całym mieście w studio? Jest słońce rzeczywiście praży przez ostatnie kilka dni, a pan był w Rumunii, tam też gorąco?
Tak, tak, gorąco dosyć. Ja pojechałem, żeby popatrzeć, jak w rzeczywistości to wygląda, żeby się przyjrzeć. Ja nie kreuję się na jakiegoś specjalistę od Rumunii, natomiast no, te wyniki makroekonomiczne, które się pokazują dotyczące Rumunii, czyli wzrost gospodarczy wyższy niż Chiny, prawie dwukrotnie wyższy niż Polska. To chciałem zobaczyć na własne oczy, jak to tam wygląda. Odwiedziłem dziesiątki chyba wsi i miasteczek, miast, Bukareszt, żeby się temu wszystkiemu poprzyglądać. No i to jest jakaś lekcja dla nas, wydaje mi się.
Teraz... Dobrze, to najpierw potwierdźmy, czy jeżeli wzrost gospodarczy jest większy niż wzrost gospodarczy Chin, to to widać, to się czuje, to widać inwestycje, tak jest?
Znaczy, to jest też lekcja trochę dla Polski, bo tam inwestycje, tam nie jest kraj zdominowany przez kapitał zagraniczny. Oni się rozwijają bardziej o własnych siłach. Nie ma takiej dominacji kapitału, to widać na ulicach, jak w Polsce, nie mówiąc już o Czechach czy Słowacji, tak? Także to jest też trochę lekcja, że można się szybko rozwijać również o własnych siłach.
Ale skąd oni te siły biorą? Bo siła to jest, w kapitalizmie to jest kapitał. To skąd biorą kapitał i w jaki sposób tworzą ten kapitalizm?
Znaczy, głównym motorem jednak rozwoju to jest praca, bo kapitał nieożywiony pracą, nieożywiony pracą jest kapitałem martwym, czy ziemia nieożywiona pracą jest kapitałem martwym. Oni mają rekordowo niskie bezrobocie na poziomie amerykańskiego, czyli 3,99. Mają mnóstwo pracowników z Mołdawii. Drenują tą Mołdawię, chyba nie wiem, albo ją wchłoną, albo coś, bo prognozy dla Mołdawii to są takie, że w ciągu 20 lat stracą 50% obywateli, co jest jakby no, słabe dla tego kraju. Natomiast no, to, co widać, no, to się buduje. No, taka podstawowy wskaźnik ekonomiczny dla każdego takiego człowieka zainteresowanego ekonomią, jak gdzieś przyjeżdża na krótko, żeby zobaczyć, co się dzieje, to czy stoją dźwigi. Jak stoją dźwigi i się kręcą, to znaczy, że się kręci. Jak nie ma dźwigów, to znaczy, że się nie kręci. To jest taka najprostsza obserwacja. No i tam dźwigi stoją. No
i kręcą
i się kręcą, tak.
Ale bardziej się kręcą te dźwigi niż dziś w Warszawie? Czy porównywalna ta budowa jest z Warszawą, czy dużo większa? Czy to się czuje, czy to się widzi?
No nie, widzi się energię taką, widzi się energię i czuć tą energię. Kraj się rozwija, my jesteśmy bogaci od nich, ale nie aż tak bardzo. No, ich przyrost roczny według tego tam parytetu siły nabywczej waluty krajowej przeliczony na dolary, w skrócie PPP, to jest taki dość dobry wskaźnik. To jest $1,400 rocznie w ostatnich latach. Nasz to jest 800. No to z tego wynika, że za 6 lat będą bogaci od nas, jeżeli ta dynamika się utrzyma.
Dobrze, ale żeby powiedział pan, że bogactwo bierze się z pracy, nie tylko z kapitału. Kapitał jest martwy bez pracy, chociaż nie potwierdza tego akurat współczesny kapitalizm, bo kapitał jest na giełdach, spekulacyjny kapitał, który sam siebie potrafi pomnażać. Tam nie ma żadnej pracy, tylko 3 kliknięcia. Jak ktoś wie, w co kliknąć, to wtedy ten kapitał potrafi pomnożyć i zresztą to jest ta bolączka świata.
W drugą stronę też to może. To jest kasyno, tak? No, w kasynie też można łatwo kilkoma pociągnięciami jednorękiego bandyty pomnożyć i też kilkoma można stracić. Także ilość instrumentów finansowych, które są w obrocie na świecie, wynosi tam $60 bilionów przy rocznym światowym PKB w granicach tam 10, tak? Więc to jest napompowane w sposób nieprawdopodobny i to są puste pieniądze i trupy w szafie. Tak?
I to są te trupy z szafy kiedyś wypadną i wtedy...
A to z całą pewnością.
I wtedy wszyscy się zdziwimy i stwierdzimy, co było prawdą w tej opowieści, a co było fałszem.
I wtedy kapitałem będzie bimber, fajki, złoto i dzieci, tak?
To jest... co najmniej jedna zachęta w tym, co pan powiedział. Dobrze, ale Rumuni pracują, tak? Czyli tak. Jakiś kapitał mają, który inwestują, ale ten fenomen gospodarczy zawdzięczają pewnym decyzjom gospodarczym. Jakie tak. To były decyzje?
Znaczy oni przystąpili do obniżki podatków, obniżyli VAT z 20 do 19%, stworzyli rewelacyjne warunki działania tej realnej gospodarce, temu mrowisku gospodarczemu. Do 1 000 000 euro sprzedaży jest tam podatek obrotowy w wysokości 1%, to co my cały czas proponujemy w Polsce, co się jakby nie może przebić. Teraz zresztą Ministerstwo Finansów no, wbija sobie rdzawy nóż w plecy, no, publikując listy firm, które obracają miliardami, mają miliardy przychodów i mają straty od 20 lat. To jedynym rozwiązaniem na to jest wprowadzenie podatku przychodowego, nie tylko do 1 000 000. My to od
obrotowego.
Dawno, przychodowego od przychodu, tak? My to od lat postulujemy, a ministerstwo publikuje te listy, tam ci nie płacą i dalej się to tak...
A na czym polega to ten fenomen?
To jest efekt lobbingu, lobby prawniczego i lobby doradców podatkowych, którzy wtedy no, przestaliby być potrzebni.
Ale
no.
Dobra zmiana ma ucho nastawione na ten lobbing, czy mają jakiś argument za tym, żeby tego nie wprowadzić?
No, argumenty, które się pojawiają, są no, takie z kosmosu. No, na przykład, że niektóre firmy mają niższy zysk niż te 1,5%, co w ogóle nie potwierdza, bo my prowadziliśmy badania i to przedstawialiśmy decydentom, że nie ma żadnej zasady dotyczącej płacenia podatków w Polsce w poszczególnych branżach. Po prostu zasada jest tylko i wyłącznie jedna. Są tacy, którzy CIT płacą i są tacy, którzy CIT-u nie płacą. W tej samej branży, przy podobnych obrotach.
Dobrze, to jest jeden. Podatek od przychodu, podatek obrotowy. To jest jedna decyzja. Inne decyzje rządu rumuńskiego i parlamentu rumuńskiego?
Dość duża deregulacja, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Jest prowadzenie tej najprostszej działalności, tej w realnej gospodarce, do jakiegoś absolutnego minimum formalności. Uwolnienie tych firm od tych różnych branżowych i to tam cały czas postępuje, to jest jakby konsekwentnie robione. Zobaczymy, na ile im tam starczy determinacji i odwagi, ale no to powoduje, że, no, że oni dług mają na poziomie tam 35%, my prawie 55%, tak? Konsumpcja prywatna tam w bardzo szybkim tempie rośnie, 10% rok do tego, w tym roku planowane jest na 6%, także to są no, takie wskaźniki, ta gospodarka jest tam mocno rozpędzona. No pytanie, czy tam się nie znajdzie kolejny jakiś mędrzec, który przyjdzie to chłodzić, ustawiać i tak dalej, no zobaczymy. Ale na razie to dobrze wygląda. No i to jest też taka dobry czas, żeby się przyjrzał temu polski rząd, no bo teraz no dzięki tam jakiejś determinacji premiera Morawieckiego i minister Emilewicz no przeszła ta konstytucja dla biznesu, która jakby stanowi taką podstawę do działań i trzeba zrobić następny krok, trzeba się zająć realną gospodarką, tak? Startupy to jest fajnie, no nie można w Polsce przeprowadzić, że jeżeli przy budowie budynku ściana jest o 2% przesunięta, to nie stanowi to podstawy do zburzenia budynku, tak? No takie proste rzeczy, które pomogą realnej gospodarce się rozwijać i za tą realną gospodarką trzeba stać. Ja oczywiście rozumiem, że to każdy musi mieć jakieś tam zaplecze polityczne, które to popiera. No i w PiS-ie z tym, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to jest różnie, no ale no premier Morawiecki, pani minister Emilewicz walczą. No i mam nadzieję, że jakieś skutki to przyniosą. No, 2 lata trwało przepchnięcie tej konstytucji biznesu, która tak naprawdę zawiera rzeczy, które są w Konstytucji Polskiej, więc nie powinno być z tym jakiegoś wielkiego oporu, tylko w polskiej praktyce i skarbowej, i administracyjnej, i sądowej no nie przyjęło się odwoływanie do Konstytucji. Jak pan się gdziekolwiek odwoła do Konstytucji, to pana wyśmieją, tak? Natomiast no, wpisanie tych zasad do ustawy, to trochę zmienia sytuację. No, to jest kwestia no, takiego no, zaplecza jakby politycznego. O tym się akurat Wilczek przypomniał, który wprowadzał tą swoją ustawę i mówił, że on miał łatwo, bo jego dysponenci polityczni, czyli Jaruzelski z Rakowskim, się zastanawiali, czy ich tylko zamkną, czy też powieszą. Tak? Więc rozumie pan, że w tej sytuacji no, to zajmowanie się jakąś ustawą o gospodarce, no, to ich nie interesowało. W związku z tym on miał wolną rękę. No tu jest trochę inaczej. Są różne te frakcje w tym PiS-ie, no ale jakoś to idzie. No. Teraz tylko, żeby nastąpił cały szereg następnych kroków i burzenie tych silosów, tych różnych sanepidów i tych innych udzielnych ksiądz, tych nadzorów budowlanych i tego wszystkiego. No przede wszystkim taka kluczowy taki apel, do czego będziemy do rządu apelować i przygotowujemy też na ten temat różne dokumenty, no to jest, no, żeby się zająć jednak realną gospodarką. No to startupy, no wszystko pięknie, innowacyjność.
Ale zająć realną gospodarką, zlikwidować absurdy prawne, to jest, no to tak. Już pan powiedział, ale też zająć się, nie wiem, obniżaniem podatków, podwyższaniem kwot wolnych od podatku. Co realnego i takiego mechanicznego można było zrobić, żebyśmy osiągnęli poziom wzrostu taki sam jak Rumunii?
Obniżanie podatków na dzień dzisiejszy to nie jest jakaś pierwszorzędna sprawa, jeżeli chodzi o biznes. Najważniejsze jest uproszczenie systemu podatkowego. No, w Polsce tak naprawdę, jeżeli chodzi o VAT, no to nikt nie może być pewny dnia i godziny, bo nikt nie wie, czy go dobrze płaci. Czyli pierwszy to powinno być zrealizowanie takiego pierwszego podstawowego prawa podatnika, że podatnik ma prawo wiedzieć, jaki podatek ma zapłacić. Tak? I też uproszczenie szczególnie tych procedur no, dla tych małych firm. No, w Polsce mała firma jest traktowana tak samo w zasadzie jak koncern, który zatrudnia parę tysięcy ludzi. No, to jest kompletny absurd pod tym względem i tutaj trzeba cały szereg regulacji przeprowadzić, zarówno jeżeli chodzi o kodeks pracy, jak i, ale najbardziej uciążliwe są te branżowe różnego rodzaju regulacje. O pan tym... tego mało odczuwa, bo politycy się boją mediów, więc tutaj mało grzebią, ale takich zakładów przetwórstwa owocowego to się nie boją.
I co robią?
No robią różne rzeczy. No.
Na przykład?
No, tego jest mnóstwo. No, na przykład kontrolują zakłady lakiernicze i każą sobie płacić 4000 zł rocz za jedną taką kontrolę na rzecz substancji, która nie jest od 25 lat produkowana na świecie. No. Na rzecz występowania tej substancji. No i takich rzeczy jest mnóstwo. No.
To jest zadanie, ale wróćmy na chwilę do tego cudu gospodarczego w Rumunii, tak? To można określić?
No tak, no bo tam była dość duża stagnacja. Oni dalej mają takie problemy, których my nie mamy, tak? No, że mają olbrzymi problem korupcyjny, tak? Tam jest dość duża korupcja w Rumunii i ciężko im z tym idzie walka.
Ale przy deregulacji... korupcja powinna się zmniejszać, bo mniej zależy od urzędnika.
To prawda, tylko że oni póki co to deregulują te małe i średnie firmy, które nie mają za bardzo z czego tych wielkich łapówek dawać, natomiast przy tych większych rzeczach, wiem to też od Polaków, którzy prowadzą tam biznesy, bo trochę Polaków tam działa i prowadzi biznesy, no to w tych większych rzeczach, no to jest tam poziom korupcji jest dość duży, natomiast no on wraz z rozwojem gospodarczym, jak ludzie będą mieli coraz więcej pieniędzy, no to się zmniejsza, ale jakby naturalnie. Tam te wskaźniki, jeżeli chodzi o korupcję, się trochę poprawiły w ostatnich latach.
A premier z jakiego ugrupowania się wywodzi?
No, rządzą tam socjaliści.
Którzy deregulują.
Tak. No to jest taki paradoks. U nas też Miller wprowadził stawkę liniową dla działalności gospodarczej.
Czy choć raz będąc w Rumunii rozmawiał pan o koncepcji Trójmorza, Międzymorza, o tych założeniach polityki zagranicznej polskiej, czy coś w tym względzie pan znalazł jakiś trop tej nowej sytuacji polskiej?
Nie, strategii polskiej. Nie miałem takiej okazji. My tam mamy kontakt z ich mniejszym Związkiem Pracodawców i próbujemy razem coś w Brukseli robić, ale odnośnie tych rzeczy, no to Rumunia jest dla Polski ważna, bo to jest jedyny realny nasz sojusznik militarny w regionie, tak? No bo oczywiście fajnie, że mamy sojusz z Litwą i Czechami, które mają dwa czołgi i pół samolotu. Natomiast no, jedyna realna siła wojskowa poza Polską w naszym, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, no to jest Rumunia, więc to jest też z tego punktu widzenia kraj dla nas ważny, bo to jest jedyny realny sojusznik.
A jak Rumunii patrzą na Polskę? Co myślą o Polsce? Co wiedzą o Polsce?
Wydaje mi się, że może nie kochają nas jak Węgrzy, ale nas lubią. Poza tym były nieprzebrane zasoby Polaków tam. Jak byłem tam w jakichś tam miejscach turystycznych typu Bran, tam gdzie tam Dracula i tak dalej, to 80% klienteli to byli Polacy. Co też pokazuje, jak nam mocno przybyło, tak? No bo jednak no pełno tam tych Polaków było. To był akurat weekend majowy, co jest zrozumiałe, ale ilości naszych rodaków na takich wakacjach mnie zaskoczyły, a że przy granicy węgierskiej, gdzie tam nocowałem w Hajdúszlobolo, na wielkim kempingu, no to już było 99% polskich kamperów. I to nie mały kamping, tam 10, tylko tam chyba z 1000 tych kamperów. No co jest oznaką? No, średnie zarobki $800, co u nas już przekroczyło to. To ludzie zaczynają jeździć i latać. No, to jest taka prawidłowość.
I taniej jest w Rumunii niż w Polsce?
Trochę, ale niewiele. W Bukareszcie to Bukareszt ma podobne ceny do Warszawy. Jedzenie go mają okropne.
Czyli trzeba puszki starym zwyczajem.
jajka w sreberkach. No, jedzenie mają okropne. I to jest o tyle takie trochę szokujące, bo pojechałem też na jeden dzień do Bułgarii z Konstancy, że tam to jest po prostu absolutna przeciwność. Mają znakomite w ogóle. Zupełnie nie wierzyłem, że można tak owoce morza podawać i taką kulturę, bo to widać, że to nie jest przypadek, że tam się tak robi. To jest zupełnie szokujące, bo 20 kilometrów obok jest jedzenie absolutnie okropne.
A Bułgaria żadnego cudu gospodarczego nie doświadcza.
Znaczy, nie chciałbym się wypowiadać na temat Bułgarii. No, takich wskaźników jak Rumunia nie ma, natomiast niewiele wiem o tym kraju.
Ale takimi prostymi sposobami, że VAT o 1% obniżony, podatek obrotowy i co, i już cud? To takie banalnie proste? No, może są wszystkie pieniądze z Arabii Saudyjskiej?
Nie ma.
Jakieś dodatkowe gdzieś źródła znaleźli?
Właśnie,
odkryli złoto albo gaz?
Oni bardzo narzekają na to, że mają mało inwestycji zagranicznych. I uważają, że to jest bolączka ich gospodarki. Natomiast jest to dowód, że można się rozwijać też o własnych siłach. No bo u nich nie widać dominacji takiej. Na przykład to, co też zwraca uwagę, to jest na przykład żyjące ulice. U nas pan przejdzie Marszałkowską, a pan połowę tych witryn zamkniętych, tam tego nie ma, bo nie pozwolili sobie nabudować centrów handlowych w środku miasta. Centra handlowe są wokół Bukaresztu, a nie w Bukareszcie. I to powoduje, że te ulice są żywe. Tam są ludzie na ulicach, tam są, nie ma pustych witryn. Natomiast co u nas zrobiono? No przecież jakieś szaleństwo. No. W centrum miasta witryny widma.
Będzie i o tym szaleństwie mówimy w Porankach Wnet i będziemy o nich mówić. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Radio Poranka.